Laudetur Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Witamy Państwa w magazynie niedzielnym 7 listopada.
Papież zachęcił do pomocy chorym i modlitwy za zmarłych. W obliczu przemocy na Wybrzeżu Kości Słoniowej wezwał też do respektowania porozumień pokojowych.
Rozpoczniemy relacją z modlitwy Anioł Pański. Rozwój wydarzeń w Jamoussoukro przedstawi ksiądz Stanisław Skuza, pallotyn. Przyczyny konfliktu wyjaśnimy, omawiając ostatni komunikat tamtejszej konferencji episkopatu.
Następnie o konsekwencjach wieloletniej wojny w Rwandzie opowie pracujący tam ksiądz Roman Rusinek.
Zapraszamy.
Potrzebie modlitewnej pamięci o zmarłych poświęcił papież rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański. Bóg, który jest Bogiem żywych, pozostaje wierny przymierzu z człowiekiem. Przypieczętowane paschą Chrystusa jest ono nierozerwalne nawet przez śmierć, a uobecnia się stale w sakramencie Eucharystii.
Qui, pertanto, trovai suo culmine.
Tutaj także znajduje swój szczyt modlitwa za zmarłych. Ofiarując za nich msze święte, wierzący wspierają ich w ostatecznym oczyszczeniu. Przystępując z wiarą do komunii świętej, umacniają z nimi więź duchowej jedności. Niech Najświętsza Maria Panna wstawia się z raju za naszymi drogimi zmarłymi i umocni w nas, pielgrzymach na tej ziemi, wiarę w ostateczne zmartwychwstanie, którego rękojmią jest sakrament Eucharystii.
I sacramento dell'Eucaristia.
W słowie do rodaków Jan Paweł II nawiązał do szlachetnej akcji solidarności z chorymi, prowadzonej w Polsce pod hasłem Hospicjum to też życie.
Troska, jaką pracownicy i wolontariusze otaczają osoby nieuleczalne, chore i umierające, jest wielkim dziełem miłosierdzie. Proszę Boga, aby wynagradzał ich miłość i oddanie swoimi łaskami. Polecam opiece Matki Bożej, również tych, którzy towarzyszą cierpiącym we własnych rodzinach. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.
Papież wyraził zaniepokojenie eskalacją przemocy na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W wyniku wczorajszego ataku wojska tego kraju na siły ONZ zginęło 9 żołnierzy francuskich i 1 Amerykanin, a 30 osób zostało rannych. W odwecie oddziały francuskie zniszczyły wszystkie samoloty bojowe Wybrzeża.
Oby zamilkł szczęk broni, oby respektowane były porozumienia pokojowe. Oby na nowo podjęta została droga dialogu.
Od rana sytuacja w głównym mieście kraju Abidżanie oraz w stolicy Jamoussoukro jest napięta. W obawie przed kolejnymi atakami ludność chroni się w kościołach, także w Bazylice Matki Bożej Pokoju w Jamoussoukro, mówi rektor świątyni ksiądz Stanisław Skuza.
Od 4 dni wojna jak gdyby rozpoczęła się bardzo ostro. Wojska rządowe zaatakowały pozycje rebeliantów, szczególnie na terenie Błakie. I 2 dni temu, atakując Błakie, zostało zaatakowane również pozycje Francuzów, gdzie zginęło 8 wojskowych. I w wyniku czego Francuzi zniszczyli samoloty iwaryjskie, najpierw to w Jamoussoukro. W dniu wczorajszym były walki, nawet w Jamoussoukro były walki, bombardowanie miasta. Od popołudnia miasto wymarło. Do bazyliki ściągnęło sporo ludzi, uciekinierów z miasta, żeby się chronić przed atakami. Celem ataków była głównie prezydentura. To było w nocy. Zanim doszło do tych ataków, młodzież zniszczyła stacje paliwowe, następnie szkoła francuska, różne instytucje obcokrajowców, głównie francuskie. I aktualnie jest społeczeństwo zachęcane do wychodzenia z domów, żeby nie może być przemieszczanie się ewentualnie grup francuskich. Jest podsycana nienawiść przeciwko Francuzom. Niby Francuzi są początków tej wojny. Bardzo dużo populacji wyszło na ulicę. Nawet konsul nasz, pan trochę z roli konsula polskiego, dzwonił do Polaków w Abidżanie, żeby się nie ruszać z domu, bo jest negatywne nastawienie społeczeństwa, szczególnie do Francuzów, ale ogólnie to do obcokrajowców, do białych. Konferencja Episkopatu Wybrzeże Kości Słoniowej się spotkała w ostatnim tygodniu bodajże 3 razy. Dokładnie 23 października wystosowali taką deklarację do narodu, gdzie jak gdyby przyjrzeli się dogłębniej sytuacji socjopolitycznej w kraju, analizując przyczyny kryzysu aktualnego i zachęcając ludność do pokoju, do pojednania w celu wyjścia z tego kryzysu. Jako Kościół to ciężko jest teraz się dogadać, bo jest uniemożliwiony kontakt, nie ma możliwości przejazdu między parafiami i tak dalej. My na terenie Bazyliki przyjmujemy po prostu ludzi. Tych, co są z miejsc zagrożonych miasta, przychodzą, żeby się schronić na terenie Bazyliki. Do Radia Watykańskiego ksiądz Stanisław Skuza, Palotyn, rektor Bazyliki Matki Bożej Pokoju w Jagłosukro.
Jakie są przyczyny zamieszek na Wybrzeżu Kości Słoniowej? Tamtejsza konferencja episkopatu wskazała je już 2 tygodnie temu w specjalnym komunikacie. Sytuacja wciąż się pogarsza, co nas wszystkich martwi. Nie możemy pozostać obojętni i milczeć w obliczu cierpienia i nędzy tego narodu, który zabiega tylko o pokój, pisali biskupi.
Na płaszczyźnie politycznej stwierdzili, że zaczęto uchwalać prawo, jednak nie skończono. Rozbrojenie wciąż nie jest rzeczywistością. Różne siły zwiększają ilość sprzętu wojskowego. Dlatego duża nadzieja wiązana z przywróceniem pokoju ustępuje miejsca powszechnemu lękowi.
Do tego należy dodać, czytamy w dokumencie biskupów Wybrzeża Kości Słoniowej, nieprzejednanie polityków i ich prześciganie się w obietnicach. Zdaniem biskupów sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła, ponieważ nawet w szeregach niektórych partii politycznych odnotowuje się pęknięcia, różnice zdań, sprzeciw i niepokój.
Taki sam niepokój widoczny jest również na płaszczyźnie społecznej. Strajk plantatorów kawy i kakao, rozruchy przewoźników, groźba wydalenia studentów przydzielonych przez państwo do szkół prywatnych, niezadowolenie w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Urzędników, niespodziewany i nadmierny wzrost ceny paliwa. Reorganizacja urzędów państwowych jest utrudniona z powodu powszechnie panującej niepewności. Nie oszczędza się nawet młodzieży.
W tak skomplikowanej sytuacji biskupi Wybrzeża Kości Słoniowej wezwali do porzucenia logiki wojny i rozpoczęcia negocjacji. Przypomnieli rządowi pojednania i parlamentowi, że powinny nimi kierować wyłącznie interes narodu i miłość ojczyzny. W obecnej sytuacji, napisali biskupi, wznowienie wojny byłoby nieszczęściem dla Wybrzeża Kości Słoniowej.
Wojna w Rwandzie pozbawiła życia ponad 2 miliony ludzi. Najbardziej ucierpiały dzieci, osierocone, okaleczone na ciele i duchu. W wyniku działań wojennych straciły nie tylko dach nad głową, ale przede wszystkim rodziców i rodzeństwo. Do sierot wojennych wciąż dołączają dzieci, których najbliżsi giną w wyniku trwających konfliktów plemiennych. Tysiące maluchów żyje dziś w opłakanych warunkach, w głodzie, bez dachu nad głową. Wśród rwandyjskich sierot od 1995 roku pracuje pallotyn ksiądz Roman Rusinek.
Nie bał się ksiądz tak po ludzku?
No szczerze mówiąc, bałem się, tym bardziej, że jechałem do kraju, który ociekał jeszcze dosłownie krwią. Zresztą wystarczyło mi kilkadziesiąt minut, kiedy przyleciałem do stolicy Rwandy, Kigali, by przekonać się na własne oczy. Przypominam sobie maleńką kaplicę na Gikondo, gdzie na oczach moich współbraci spalono około 20 matek z dziećmi. Oprawcy spuścili paliwo z jednego z naszych samochodów, bo nie mogli sforsować solidnych metalowych drzwi, wlali przez okno i wrzucili granat. Ja nigdy nie zapomnę wyglądu tej kaplicy, okopcone, wypalone ściany, aż po sufit, roztrzaskane tabernakulum, na ołtarzu, na wpół stopione resztki paramentów liturgicznych, wśród których, pamiętam, królowała monstrancja z odłamkiem. Kilkaset metrów dalej nasz kościół parafialny, położony nieco niżej, więc było można zobaczyć ogromną dziurę w poszyciu dachu, praktycznie wszystkie witraże powybijane, ale to nieistotniejsze. przed wejściem do świątyni mogiła prawie setka ludzi pogrzebanych, zamordowanych w pierwszych dniach, kiedy to Interahamwe były to bojówki, które zajmowały się wyszukiwaniem Rwandyjczyków z plemienia Tutsi i po prostu eliminowaniem ich. Kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy przeżyli tragedię, szczególnie mam na myśli dzieci, one opowiadały właśnie, jak na własne oczy mordowano ich najbliższych. To są rzeczy, których się nie zapomina zazwyczaj do końca życia. Też przypominam sobie spotkanie z jednym z belgijskich reporterów, który powiedział takie znamienne zdanie: proszę księdza, chyba wszystkie diabły opuściły piekło i zgromadziły się w tym maleńkim kraju, doprowadzając do jakiegoś zbiorowego pętania.
I co? Bezradność. Jak tu mówić wobec takiego cierpienia? Jak tu świadczyć wobec takiego ogromu nieszczęść?
Takie bardzo moje osobiste, subiektywne odczucie. Ci ludzie potrzebowali przede wszystkim człowieka. Oni nie rozróżniali już, czy to jest lekarz, czy to jest kapłan, czy to jest katecheta. Oni po prostu chcieli być z drugim człowiekiem. Tak bardzo często chcieli wyrzucić to, co ich ogromnie bolało, a więc te wszystkie przeżycia, to, z czym budzili się w nocy, z zimnym potem, te straszne obrazy, które gdzieś tam głęboko utkwiły, czułem się ogromnie potrzebny. To było dla mnie bardzo trudne, muszę przyznać, bo nigdy nie przypuszczałem, że w moim życiu kapłańskim będę wzywany do umierających dzieci, które przynoszono do ośrodków zdrowia, kiedy bardzo często było już za późno. Wiele dzieci, które chorowały na malarię, niedożywione, organizm osłabiony, kiedy je przynoszono, było często za późno. Przecież w wielu przypadkach wystarczyłoby niespełna $1.5, by kupić jedną z odmian chininy. Po 3 dniach zażywania człowiek wracał do normalnego życia. Niestety dla większości tych sierot ta suma była nieosiągalna i płaciły za to najwyższą cenę.
Wobec obojętności świata, który z dystansu i z daleka się temu wszystkiemu przygląda.
Tak, to trzeba podkreślić. Tak to już bywa. W Rwandzie pozostało, jak podają różne źródła, nawet od 200 do 300 tysięcy sierot. To ogromne, ogromne miasto wypełnione samymi dziećmi, które muszą każdego dnia podejmować walkę o przetrwanie. Ja powiem szczerze, rzadko oglądam telewizję, ale kiedy widzę, kiedy reklamuje się jakieś odżywki dla psów, kotów, zawsze na pamięć przychodzą mi obrazy zagłodzonych dzieci z Rwandy. I dla mnie to budzi jakiś taki wewnętrzny sprzeciw i świadomość ogromnej niesprawiedliwości na świecie, gdzie w innych krajach, chociażby tutaj w Europie, naprawdę czasami naszym domowym zwierzakom, ja nie mam nic przeciw nim, żyje się lepiej niż milionom dzieci. W samej Afryce 8 milionów głodujących dzieci.
Ogromny strach, okrutne rzezie, ludobójstwo, to stało się udziałem Rwandyjczyków. Od tych wydarzeń minęło już 10 lat, ale trudno chyba myśleć o tym, że rany zostały już wyleczone.
Myślę, że są ludzie, którym zależy, żeby zburzyć tę harmonię, która już się jakoś wykrystalizowała między miejscowym kościołem, duchowieństwem, hierarchią, a rządem, państwem. Te relacje są w miarę dobre. Muszę podkreślić, że podejmowano wspólnie wiele inicjatyw, ale przede wszystkim chciałbym podkreślić ogromną rolę kościoła lokalnego, biskupów miejscowych, którzy cały czas właśnie w łączności z tym duchowieństwem lokalnym, ale i z misjonarzami podejmują to wyzwanie budowania pokoju, pojednania między tymi zwaśnionymi etni, no i co za tym idzie, niesienia pomocy tym najbiedniejszym. Myślę, że jest to doskonały moment, by podziękować polskiemu społeczeństwu, które naprawdę w tych trudnych dniach dla Rwandy okazało się niesłychanie ofiarne, solidarne, poprzez nie tylko modlitwę, poprzez może cierpienia składane w intencji tych misjonarzy i tych cierpiących, ale przede wszystkim poprzez pomoc materialną. W roku 95, bo tam wtedy rozpoczęła się moja przygoda misyjna w Rwandzie, sekretariat misyjny księży Palotynu wysłał tony żywności, odzieży, lekarstw, kocy. Była to taka dywanowa pomoc materialna. Mógłbym wymienić dziesiątki innych podejmowanych akcji, chociażby adopcja serca. 3,5 tysiąca dla mnie uratowanych rwandyjskich sierot, dzieci. Bardzo często przez ludzi naprawdę żyjących na granicy, nawet powiedziałbym ubóstwa, bo są to w większości renciści, emerytki, które każdego miesiąca wysyłają sumę $15. Za tę sumę dziecko może najeść się do syta, może pójść do szkoły, ma stałą opiekę lekarską. To, co chyba najważniejsze, to, co podkreślają, że mają kogoś, kto jest bardzo daleko, ale ktoś, kto ich naprawdę kocha, nie słowami, słowami, ale konkretnymi czynami. I to jest właśnie to budzenie tego światła nadziei, że to życie, ich życie, jakże smutne, bolesne, może nabrać troszeczkę takiego kolorytu i nadziei na lepszą przyszłość.
Czy taka adopcja duchowa, adopcja serca powoduje też, że te dzieci odzyskują poczucie bezpieczeństwa w świecie, który okazał się dla nich wrogim?
To jest bardzo trudne, ale myślę, że w jakim stopniu tak. Te dzieci, w jaki sposób one wracają do normalności. Taką podstawową zasadą było szukanie dobrej rodziny katolickiej, niejednokrotnie bardzo biednej i wielodzietnej, ale by tę sierotę, która żyła gdzieś tam na skraju czy przy wejściu na bazar, czy na wpół zniszczonym w czasie działań wojennych domu, by to dziecko umieścić w takiej rodzinie, by mogło wzrastać wśród rówieśników. Podobnie pójście do szkoły. To przebywanie z rówieśnikami, uczenie się czytania, pisania, wchodzenie w życie szkoły, co pozwala na pewno przynajmniej na te kilka godzin zapomnieć o tych przeżyciach, do których naprawdę często wracają. Potrzeba będzie jednego pokolenia, by ta sytuacja się zmieniła, by do końca zapomnieć, wybaczyć, bo jest niesłychanie trudno powiedzieć ja zapominam, ja wybaczam komuś, kto stracił całą rodzinę, niejednokrotnie widząc to na własne oczy.
Czy małym Rwandyjczykom niesiona jest jakaś pomoc psychologiczna? Bo tutaj w grę wchodzi trauma i stres niewyobrażalny dla nas.
Zawsze to powtarzałem, że obok kapłana katechety powinien być człowiek ze specjalistycznym wykształceniem, a więc jakiś dobry psycholog, w niektórych przypadkach nawet i psychiatra. No te zranienia są bardzo głębokie. Niestety to jest tylko marzenie, jeżeli chodzi o zdobywanie właśnie ludzi wykształconych w tym kierunku. Poza tym północna Rwanda wciąż jest takim regionem bardzo niebezpiecznym. Ja tutaj mam na myśli wolontariuszy, z którymi pracowaliśmy. Byli to Lekarze bez Granic, Niemcy, Belgowie. Robili wspaniałą pracę, naprawdę wspaniałą pracę, służąc narodowi rwandyjskiemu, lecząc ich niejednokrotnie, tych, którzy byli ranieni przy różnych okazjach. To jest moje bardzo takie głębokie życzenie, żeby znaleźli się ludzie. Jakiś sztab nawet, powiedziałbym, ludzi, którzy pospieszyliby obok ramię w ramię z kapłanami, z misjonarzami, by fachową swoją wiedzą służyć tym ludziom. Ale w pewnych wypadkach próbujemy to jakoś zastąpić po prostu odrobiną ciepła, bycia z nimi. Proszę mi wierzyć, tak niewiele potrzeba, by na twarzy Rwandyjczyka, nawet i dziecka sieroty, pojawił się uśmiech.
Czego najbardziej Rwandzie dzisiaj potrzeba?
Przede wszystkim to rozwiązania tego konfliktu wewnątrz kraju. Zatarcie jakiejś animozy, jakiejś tej granicy nienawiści, która w pewnych wypadkach odżywa. I myślę, że to jest ogromne pole pracy dla misjonarzy, dla polityków, dla tych, którzy mają wpływ na to, co dzieje się w tym kraju. Oczywiście my, jako ludzie wierzący, możemy w tym w jakiś sposób uczestniczyć poprzez naszą modlitwę. Przecież to codzienne życie niesie ze sobą tak wiele cierpienia, krzyży, które też mogą być ofiarowane właśnie w tej intencji, w intencji tego narodu.
Co księdzu daje najwięcej radości w tej trudnej pracy?
To, że jako misjonarz mogłem im dawać to, co nie mógłbym im dać jako prezydent Stanów Zjednoczonych, czy Rzeczpospolitej, czy największej organizacji charytatywnej. Kiedy udzielałem im komunii i widziałem błysk w oczach, błysk radości, to czułem się tak, jak gdybym wręczał im bilet do nieba. I były przypadki, że niektórzy ludzie po mszy świętej, wracając do wioski, niestety nie docierali, byli zabijani. I wtedy miałem świadomość, że na pewno poszli prosto do domu Ojca. I tam też uczyłem się prawdziwej wiary i zaufania, kiedy czyniąc znak Krzyża Świętego, niestety człowiek nie był pewien po ludzku, że dożyje tego dnia.
Rozmowa Magdy Dobrzyniak z księdzem Romanem Rusinkiem kończy już niedzielny program z Rozgłośni Watykańskiej.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Laudetur Jezus Chrystus.